Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Rozpocznę od oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, które ostrzega placówki dyplomatyczne w Kijowie i przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych przed, no właśnie, odwetowym uderzeniem rosyjskim. Apeluje o ewakuację i mamy też komunikat polskiego MSZ-u, bardzo ostry, ostro odpowiadający na to oświadczenie rosyjskie. Pytanie tak naprawdę, w którym miejscu się znajdujemy, no bo jeżeli po 12 latach wojny na Ukrainie Rosja oświadcza, że będzie atakować centra dowodzenia sił zbrojnych Ukrainy, no to właściwie można powiedzieć, że w gruzy sypie się cała ta propaganda, cała ta narracja mówiąca o wojnie pełnoskalowej. Ale to jakby jedna strona. Druga strona to kwestia pomocy zachodniej dla Ukrainy i to jest drugi temat, który dzisiaj Państwu zaprezentuję. Upadł pomysł, aby nałożyć nowy podatek, czy quasi podatek, taki niby podatek na obywateli państw członkowskich NATO. Chodzi o 0,25% PKB, które miałoby być obligatoryjnie co roku dostarczane władzom w Kijowie od wszystkich państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, od 32 członków tego sojuszu. No i szanowni państwo, warto sobie zadać pytanie, kto zablokował ten pomysł, dlaczego zablokował, no ale też warto spojrzeć na to, kto poparł. Nie muszę Państwu mówić, że w pierwszym szeregu oczywiście była Polska wśród tych państw, które popierały, natomiast widać, że społeczeństwa zachodnie są coraz bardziej zmęczone całą tą sytuacją, zaczynają zadawać pytania strategiczne. Co jest celem tego dalszego wspierania Ukrainy? No bo przecież nie odzyskanie Krymu i Donbasu, co jest jakąś kompletną mrzonką, patrząc na wyludniającą się Ukrainę, będę o tym dzisiaj także mówił, widać te potężne afery korupcyjne, przeciekanie tych pieniędzy, brak efektywnych systemów nadzoru nad pomocą kierowaną do Kijowa. Milionerów na Ukrainie przybywa, ludności ubywa, cele geopolityczne są absolutnie niewyraźne, no i narasta zniecierpliwienie. W tym wszystkim wielkim przegranym jest moim zdaniem Polska, państwo polskie, zwłaszcza naród polski, który bardzo mocno się rozbroił, bardzo mocno się osłabił, wierząc w te wszystkie iluzje roztaczane przez decydentów nie tylko w Warszawie. No i warto się temu wszystkiemu bliżej przyjrzeć, zwłaszcza, że kraje zachodnie zaczynają nawiązywać kontakty bezpośrednie z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak jak to było w ostatnią niedzielę w przypadku rozmowy telefonicznej prezydenta Francji Emmanuela Macrona, z którego to właśnie inicjatywy wyszła ta rozmowa. Wszystko to oczywiście, nie muszę Państwu mówić, dzieje się ponad głowami decydentów państwa polskiego. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej zapowiedziało serię uderzeń na ukraińskie centra decyzyjne oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. To wszystko w odpowiedzi na działania zaczepne, na ataki sił zbrojnych Ukrainy na rosyjską ludność cywilną. Rosyjskie władze apelują do dyplomatów, do przedstawicieli organizacji międzynarodowych o opuszczenie Kijowa. To wszystko można było usłyszeć 25 maja 2026 roku. Można było to przeczytać w oświadczeniu właśnie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i tutaj w tych wszystkich komunikatach ministerstwo informowało, że armia Federacji Rosyjskiej rozpoczyna uderzenia właśnie między innymi w Kijowie. To jest reakcja na niedawny atak ukraińskich dronów na akademik w Starobielsku, w wyniku którego zginęło 21 studentów, a 44 zostało rannych. Ukraina z kolei zaprzecza oskarżeniom o atak na cywilów i próbowała tutaj argumentować, że celem była jednostka kierująca atakami dronowymi na Ukrainę. Natomiast jeżeli chodzi o ten rosyjski komunikat, to jest to zapowiedź uderzeń na zakłady przemysłu zbrojeniowego w Kijowie, w tym miejsca projektowania i produkcji dronów bojowych. Natomiast Rosja również zapowiada, że uderzenia obejmą centra dowodzenia i inne kluczowe punkty infrastruktury wojskowej. No i już nawet sam ten komunikat rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest dość, no może nie zagadkowy, ale on generalnie powinien wywoływać pytania. No jak to jest, że słyszymy od 4 lat o wojnie pełnoskalowej i po ponad 4 latach siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dopiero zaczynają atakować centra dowodzenia i kluczowe punkty infrastruktury wojskowej Ukrainy? No to powinna się zapalić czerwona lampka. Jak to jest? Przecież cała ta narracja władzy, cała ta propaganda rządowa, także w Warszawie oczywiście, wmawiała społeczeństwu, że od 24 lutego 2022 roku Rosja prowadzi wojnę pełnoskalową. No więc generalnie wojny pełnoskalowej nie prowadzi się w ten sposób, że ostrzega się stronę przeciwną, że zaatakuje się jej centra dowodzenia i to 4 lata po rozpoczęciu działań. No, szanowni Państwo, nie dajmy się tutaj zwariować. Prawda jest taka, że Rosja prowadzi te działania w sposób ograniczony. Zresztą Zachód również prowadzi wojnę per proxy, właśnie w sposób zastępczy, co przyznał Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, jeszcze w zeszłym roku, co ukazało się zresztą na stronie Departamentu Stanu w podcaście geopolitycznym. Państwu o tym mówiłem. No i to jest najlepsza ilustracja tego wszystkiego. A jeśli do tego dodamy, że wojna na Ukrainie trwa już ponad 12 lat, bo przecież nie rozpoczęła się w roku 2022, co próbują wmawiać media głównego nurtu, no to widzicie Państwo, jak wygląda charakter tej wojny. Bardzo, ale to bardzo ograniczona. Zresztą ulica Bankowa, te wszystkie najważniejsze centra administracji państwowej są nietknięte przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, a wiemy, jakimi potencjałem Rosja dysponuje, jeżeli chodzi o środki napadu powietrznego, czy to pociski hipersoniczne, czy rakiety manewrujące, czy bomby szybujące, czy właśnie jednostki dronowe. Cała ta machina jest mocno rozpędzona, ale kancelaria premiera, kancelaria prezydenta, parlament ukraiński są nietknięte, są nietknięte. Natomiast obecnie jest apel o jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy dla właśnie przedstawicieli różnych placówek dyplomatycznych, organizacji międzynarodowych. Rosja ostrzega mieszkańców Kijowa, aby unikali zbliżania się do obiektów wojskowych i administracyjnych. Jest apel o to, aby właśnie wycofywać się z tych, no właśnie, obiektów infrastruktury wojskowej, infrastruktury krytycznej. W oświadczeniu tego rosyjskiego MSZ-u władze mówią o tym, że władze w Kijowie i ich zachodni sojusznicy łamią międzynarodowe prawo humanitarne, w tym konwencję genewską i konwencję o prawach dziecka. Podkreśla zresztą MSZ rosyjski, że te ataki na cele cywilne, jak to określono, przelały czarę goryczy i doprowadziły do decyzji o eskalacji działań militarnych. Jeszcze raz podkreślam, dopiero w 5. roku drugiej fazy wojny na Ukrainie mamy do czynienia z eskalacją działań, która zakłada uderzenia w centra dowodzenia sił zbrojnych Ukrainy. To powinno dawać naprawdę bardzo dużo do myślenia. Natomiast warto spojrzeć na to, jak zareagowała strona ukraińska. Andriy Sybiha, czyli szef dyplomacji Ukrainy, powiedział, że rozmawia z partnerami tego państwa i że podkreśla, że, cytuję, nie ma potrzeby ulegać rosyjskiemu szantażowi. Koniec cytatu. Natomiast bardzo istotna jest też reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. No właśnie, 25 maja bieżącego roku ministerstwo opublikowało takie oświadczenie i pozwolę sobie Państwu tutaj je przytoczyć. Zresztą będziecie to Państwo widzieć na swoich ekranach. To jest cytat. W związku z oświadczeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wzywającym cudzoziemców, w tym dyplomatów, do niezwłocznego opuszczenia Kijowa w związku z planami przeprowadzenia ataków na cele militarne i centra decyzyjne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że niezmiennie traktuje wszelkie ataki na Ukrainę, w tym na obiekty i ludność cywilną, jako akty nieuzasadnionej agresji niosące za sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne. W tym oświadczeniu możemy także dalej zresztą przeczytać o tym, że każdy, tutaj też będzie cytat, każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali w związku z tym jako celowy i zamierzony. Koniec cytatu. No, to jest niefortunne stwierdzenie, dlatego że w tego typu działaniach, które są prowadzone na Ukrainie, fakt różnego rodzaju nawet przypadkowe uderzenia na obiekty, także obiekty niestety dyplomatyczne i niestety obiekty cywilne, są, że tak powiem, możliwe i niekoniecznie muszą wynikać z działań celowych. Oczywiście to jest wojna ograniczona, ale mimo wszystko nie da się wszystkiego tutaj przewidzieć i wszystkiego założyć. Natomiast takie stawianie sprawy na ostrzu noża, no ewidentnie może doprowadzić do bardzo poważnego konfliktu w relacjach polsko-rosyjskich, jeżeli dojdzie do chociażby nawet przypadkowego uszkodzenia budynku ambasady, czy jakiegokolwiek innego budynku istotnego z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej, to może być konsulat i tak dalej. W związku z tym tego typu oświadczenia w mojej ocenie są absolutnie niepotrzebne. W interesie państwa polskiego jest mediacja i nakłanianie do jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie, a nie dolewania oliwy do ognia. Niestety tego typu oświadczenia, tak jak powiedziałem, nie służą wyciszaniu napięć w relacjach polsko-rosyjskich. Jeżeli ktokolwiek myśli, że potrząsanie szabelką i oświadczenia tego typu, czy jeszcze mocniejsze różnego rodzaju wypowiedzi decydentów państwa polskiego zrobią na kimkolwiek wrażenie na Kremlu, wśród rosyjskich siłowików, no to się bardzo mocno myli. Jeżeli ktoś myśli, że Polska, no właśnie, pod parasolem starszego brata zza wielkiej wody może sobie pozwolić na tak agresywną retorykę wobec Federacji Rosyjskiej, no to również się myli. Moim zdaniem te ostatnie działania, które obserwowaliśmy, te ostatnie także wypowiedzi samego Donalda Trumpa, te jego kaprysy, można tak to byłoby określić, no też poddają mocno w wątpliwość amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa i o tym się mówi wprost w całej Unii Europejskiej. Wystarczy powołać się chociażby na portal Politico i na te wszystkie przecieki, które są z ważniejszych stolic Europy. Jest jasne, że dzisiaj Stany Zjednoczone bardzo mocno koncentrują się na zachodniej hemisferze, na Indo-Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie, na wspieraniu Izraela, a jeżeli chodzi o Europę, to od jesieni ubiegłego roku po prostu ograniczają Amerykanie właśnie tę swoją obecność, a Traktat Północnoatlantycki jest słabszy niż był przed rokiem 2022. Przypomnę, że jeszcze przed rokiem 2022 sojusz właśnie zakładał automatyczną odsiecz całego paktu, jeżeli chodzi o pomoc dla zaatakowanego państwa. Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump od 20 stycznia ubiegłego roku, czyli od czasu zaprzysiężenia, zaczyna uzależniać pomoc od swoich sympatii i antypatii. Niekoniecznie tylko tych politycznych, czysto personalnych. Zresztą to powiedzenie, że 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich będzie w Polsce, ma doskonałe personalne relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, wcale nie jest żadnym ukłonem w stronę Polski. Jest to pokazanie, że jeżeli ta relacja dwustronna, tych dwóch ludzi w jakiś sposób się pogorszy, to pogorszy się cała struktura bezpieczeństwa tak zwanej wschodniej flanki NATO. No to nie jest poważne. To trudno mówić tutaj o sytuacji, że NATO się wzmocniło przez wspieranie Ukrainy. No jest dokładnie na odwrót. To znaczy przez to, że ta wojna jest na takim stosunkowo no nie chcę powiedzieć niskim, ale no ograniczonym stopniu. No na pewno nie jest to wojna pełnoskalowa, wojna totalna, to absolutnie nie. Natomiast to, że ona w taki sposób jest prowadzona, że to jest wojna na wyniszczenie, że to jest wojna, która już dzisiaj bardzo mocno, że tak powiem, to będzie nieadekwatne słowo, ale w takim, powiedziałbym, emocjonalnym wymiarze, natomiast no w takim realnym myślę, że będzie adekwatne. No znudziła społeczeństwa zachodnie, społeczeństwa, które nie graniczą z Ukrainą, nie graniczą z Rosją, takie narody jak Włosi, jak Portugalczycy, jak Holendrzy, jak Hiszpanie, jak Francuzi. No dzisiaj tak naprawdę poza częścią establishmentów politycznych są znudzeni tą wojną, pytają o koszty, pytają o to, na co poszły pieniądze. Słyszymy coraz częściej o różnego rodzaju aferach korupcyjnych, o defraudacji pieniędzy, o tym, że oligarchowie się bardzo wzbogacili, że w ostatnim roku przybyło na Ukrainie kilkanaście tysięcy milionerów. Pytanie, jak to się dzieje w kraju, który miał być no, według tej narracji, tej dominującej propagandy, ogarnięty wojną pełnoskalową. Jak to się dzieje, że przybyło 17 tysięcy milionerów na Ukrainie? I to są oficjalne dane ukraińskie. Mimo, że kraj się przecież wyludnia. Według tych ostatnich danych to jest pod władzą Kijowa jest poniżej 25 milionów ludzi, z czego 11 milionów emerytów. Więc sytuacja jest, szanowni państwo, bardzo tutaj trudna. Jest coraz gorsza sytuacja bezpieczeństwa także państwa polskiego. To mówienie o kwestiach wznowienia rotacji pancernej brygadowej grupy bojowej cała ta debata jest po prostu niepoważna. Tym bardziej, że depesza Rose'a, czyli depesza obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych do właśnie Departamentu Stanu, no, którą opublikował po części portal Politico, jasno pokazuje, że Amerykanie nigdy tak naprawdę w ostatnich latach, ostatnich nawet kilkunastu latach nie planowali stworzenia bazy stałej w Polsce, ani jednej stałej bazy. To są bazy rotacyjne. Te wojska to są pododdziały, związki taktyczne rotacyjne amerykańskie. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że Polska przesuwa się do szarej strefy bezpieczeństwa. Jest próba ratowania całej tej sytuacji dziwnymi traktatami, tak jak tym traktatem z Francją, traktatem nicejskim z 2025 roku, czy też traktatem z Wielką Brytanią, który ma być podpisany 27 maja, czy też z Niemcami 17 czerwca bieżącego roku. Natomiast to w mojej ocenie jest, powiedziałbym, taka iluzja bezpieczeństwa. To są takie próba dawania gwarancji, które mają uspokoić część establishmentu, mają uspokoić społeczeństwo. Natomiast moim zdaniem jest to wypychanie państwa polskiego w kierunku wzięcia na siebie odpowiedzialności, chociażby za bezpieczeństwo krajów bałtyckich. A w sytuacji, w której Amerykanie ograniczają swoją konwencjonalną obecność w Europie, branie przez Polskę na siebie tak wielkiej odpowiedzialności, no jest moim zdaniem absolutnie nieodpowiedzialne. Z doniesień brytyjskiego dziennika The Telegraph wynika, że 5 krajów członkowskich sojuszu zablokowało propozycję, aby co roku każdy kraj członkowski NATO przeznaczał 0,25% PKB na pomoc Ukrainie. To jest propozycja, która była mocno popierana przez takich jastrzębi w ramach Unii Europejskiej i NATO, którzy chcą dalszego wspierania Ukrainy i chodziło po prostu o wprowadzenie takiej przymusowej daniny, takiego nowego, można powiedzieć, podatku, który byłby zbierany od podatników wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Stawka miałaby być jednolita właśnie 0,25% PKB. Natomiast warto zauważyć, że wśród tych państw, tych 5 państw NATO, które odrzuciły te propozycje no, oficjalnie zaprezentowaną przez sekretarza generalnego sojuszu Marka Ruttego, znalazły się Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada. Te państwa się bardzo mocno temu sprzeciwiły, powiedziały weto i nie ma się co dziwić, szanowni państwo. Warto zwrócić uwagę, że wśród tych pięciu państw znalazły się dwa kraje należące do grupy E3, czyli do grupy, do tego rdzenia tak zwanej koalicji chętnych. No i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten plan na razie spalił na panewce. Sam Rutte przyznał, że jego plan nie zostanie wdrożony, no z uwagi na brak wystarczającego poparcia. Zresztą już taki rozgoryczony powiedział dziennikarzom, to będzie krótki cytat, nie sądzę, żeby ten pomysł został przyjęty. No nie ma się co dziwić, szanowni państwo, dlatego że od czasu, no można powiedzieć, tej wielkiej afery korupcyjnej na Ukrainie z Timurem Mindiczem, z Andrijem Jermakiem i wieloma innymi istotnymi graczami na polityczno-biznesowej scenie ukraińskiej, społeczeństwa zachodnie po prostu uświadomiły sobie, że nie ma żadnych realnych mechanizmów kontroli, nie ma żadnych realnych mechanizmów nadzoru nad wydawaniem no, tych pieniędzy zachodnich podatników. Po prostu te pieniądze przeciekają, te pieniądze nie wiadomo jak są dokładnie wydatkowane. Widać, że są ogromne defraudacje, ogromne afery korupcyjne. I powstaje pytanie, po co to wszystko? Bo przecież były szumne cele o wygranej Ukrainy, o odzyskaniu Krymu, o odzyskaniu Donbasu. To są wszystko mrzonki, to wszystko od samego początku w ogóle były iluzje, patrząc i porównując potencjały Rosji i Ukrainy, patrząc na to, że Rosja prowadziła tę wojnę stopniowo, tak aby nie przekraczać granicy takiej totalnej mobilizacji Zachodu, takiego zjednoczenia się wokół flagi, zjednoczenia się wokół sztandaru, takiego zjednoczenia całego Zachodu i wielkiego wsparcia Ukrainy łącznie z wysłaniem wojsk. Rosja, tak jak powiedziałem, prowadzi wojnę ograniczoną, wojnę etapową, która ma na celu przede wszystkim wyniszczenie Ukrainy, ale także bardzo istotne osłabienie Sojuszu Północnoatlantyckiego, co się udaje zresztą Rosji, to widać. Osłabienie spoistości, jedności, pojawienie się tych rys, pęknięć, no jest, pokazuje chociażby w relacjach transatlantyckich, że ta strategia długofalowo jest po prostu skuteczna. Masowa emigracja Ukraińców, wyniszczenie tego kraju, doprowadzenie go do stanu państwa upadłego, no bo to jest dzisiaj w mojej ocenie kraj upadły, który bez kroplówki finansowej z Zachodu nie byłby w stanie funkcjonować, a Rosja może jeszcze długo tę wojnę prowadzić, taka jest prawda, biorąc pod uwagę przestawienie na tory gospodarki wojennej, patrząc na całą kulturę strategiczną, na odporność społeczeństwa rosyjskiego, na zdolność do poświęceń i to ogromnych, znacznie większych niż 350 na przykład tysięcy żołnierzy ostatnio było podawanych jako straty rosyjskie. Dokładnie nie wiemy, jakie są te straty, ale pamiętajmy, że Rosja nie takie straty ponosiła, czy też rosyjski ośrodek siły, patrząc szeroko na rozwój dziejowy rosyjskiego ośrodka siły, to ponosił znacznie większe koszty, znacznie większe straty za cenę, no właśnie, realizacji określonych horyzontów geopolitycznych. Niewątpliwie dzisiaj takiego jednomyślnego poparcia nie ma w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tego typu propozycje jakiegoś nowego podatku, jakiegoś nowego haraczu, daniny i takie słowa, i takie określenia pojawiały się nawet w mediach krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza wśród przeciwników dalszego wspierania Ukrainy. Mowa o właśnie tym wydatkowaniu niecelowym pieniędzy i braku jakiegokolwiek nadzoru, no to jest jasne, że przy tym wymogu jednomyślnego poparcia tego po prostu nie będzie. Tego po prostu nie będzie i nie ma się co dziwić. Mark Rutte chyba miał płonną nadzieję na ratyfikację tej propozycji na zbliżającym się dorocznym szczycie NATO. Przypomnę tylko, że w tym roku ten szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego odbędzie się w dniach 7-8 lipca w Ankarze i też warto podkreślić, że samą propozycję poparło 7 państw sojuszu, które przeznaczają ponad, no właśnie, 0,25% PKB już teraz na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jeżeli chodzi o Polskę, no bo Polska oczywiście jest w tym gronie niestety, to jest blisko 5%, które Polska przeznaczyła już na pomoc Ukrainie. No i to jest pokazanie, jak Niewiele Polska z tego ma, wręcz odwrotnie. Polska jest krajem znacznie słabszym militarnie, w mojej ocenie, niż była w roku 2021 na przykład, biorąc pod uwagę uszczuplenie zasobów tych rezerw w magazynach Wojska Polskiego, biorąc pod uwagę to, że nowy sprzęt, który będzie trafiał na Stany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, to nie jest sprzęt, który potrafią obsługiwać rezerwiści, a zatem to jest potężna wyrwa w systemie obronnym państwa polskiego, no to trzeba jasno powiedzieć, że w sensie militarnym Polska bardzo mocno osłabiła swój potencjał, a w sensie geopolitycznym i w sensie takim finansowym Polska absolutnie obniżyła swoją pozycję. Miał być to lewar dla pozycji międzynarodowej państwa polskiego, dla bycia głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej części Europy, a okazuje się, że to Niemcy są dzisiaj tym najważniejszym senior partnerem na starym kontynencie, z wyłączeniem oczywiście Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że Ukraina porozumiewa się ponad głowami decydentów państwa polskiego z Niemcami. Wystarczy spojrzeć na to strategiczne partnerstwo niemiecko-ukraińskie. Wystarczy spojrzeć na wzrastające nastroje prorosyjskie w Niemczech, zwłaszcza jeżeli chodzi o alternatywę dla Niemiec. Wystarczy zobaczyć, że w kręgach europejskiej finansjery pojawia się no po prostu wezwanie do pragmatyzmu, do powrotu do business as usual, do po prostu zwykłych interesów, do robienia ich z Federacją Rosyjską. Prędzej czy później to moim zdaniem nastąpi. Pytanie tylko i wyłącznie, jak będzie wyglądać wówczas sytuacja państwa polskiego. To naprawdę bardzo źle wróży dla Polski. Zresztą trzeba jasno powiedzieć, że Ukraińcy nie szanują tych, którzy po prostu lekką ręką, za darmo, nie wymagając niczego w zamian, oferują i dają, można powiedzieć, tę przysłowiową ostatnią koszulę Ukraińcom. Wiemy doskonale, że to po prostu nie działa, że to w ten sposób nie działa i czas się obudzić, czas zacząć myśleć w kategoriach transakcyjnych, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. A jeśli już mowa o stosunkach transakcyjnych, o relacjach opartych na realizmie, to trzeba tutaj spojrzeć na relacje państw zachodniej Europy z Białorusią i nie tylko państw zachodniej Europy. Wiemy, że od pewnego czasu następuje odwilż, to jest proces w relacjach między Waszyngtonem a Mińskiem, a jak poinformowała Państwowa Agencja Informacyjna Biełta Republiki Białoruś, w ubiegłą niedzielę, 24 maja, doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentem Emmanuelem Macronem a prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. No i z tych lakonicznych informacji podawanych przez media wiemy, że były omawiane przez obie głowy państw problemy regionalne, zwłaszcza relacje Białorusi z Unią Europejską, no i oczywiście relacje bilateralne między Paryżem a Mińskiem. Co bardzo ciekawe, agencja Biełta podkreśla, że inicjatywa rozmowy wyszła od prezydenta Macrona. Natomiast francuskie media również podjęły ten temat. Oczywiście w charakterystyczny dla siebie sposób starały się ukierunkowywać przekaz, że chodziło o przekazanie ostrzeżeń, aby prezydent Łukaszenka nie włączał Białorusi w wojnę z Ukrainą, no ale to akurat moim zdaniem, oczywiście jakieś takie tego typu słowa mogły paść w sposób zawoalowany i mocno dyplomatyczny, natomiast moim zdaniem to absolutnie nie była pierwszorzędna kwestia omawiana przez obu prezydentów, bo tego typu ostrzeżenia Macron mógł spokojnie, wystosować, nie wykonując rozmowy telefonicznej z własnej inicjatywy. Zresztą pamiętajmy, że terytorium Białorusi było wykorzystywane przez Federację Rosyjską jeszcze w roku 2022 do prowadzenia działań zbrojnych na kierunku kijowskim i jakby to nie jest rzecz absolutnie nowa, jeżeli chodzi o prowadzenie tej wojny na Ukrainie. Natomiast faktem jest, że jest to pierwsza rozmowa między obu tymi politykami od lutego 2022 roku. No i ewidentnie widzimy, że państwa zachodnie próbują, no nie chcę powiedzieć w tym momencie dokonywać resetu czy jakiejś głębokiej odwilży, bo to byłoby absolutnie przedwczesne i na pewno przesadzone. Natomiast ewidentnie testowane są, powiedziałbym, takie połączenia dyplomatyczne. Próba stworzenia takiego podglebia do przyszłej normalizacji relacji. A musimy sobie zdawać sprawę, że to jest też niewątpliwie bardzo istotne w kontekście tych niedawnych manewrów wojskowych, tych ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem broni jądrowej. W tych ćwiczeniach wzięło udział ponad 60 tysięcy żołnierzy i białoruskich, i rosyjskich. Taktyczna broń jądrowa była, jest cały czas zresztą dyslokowana na terytorium Republiki Białoruś, zresztą była używana, tam nie było makiet, tam były prawdziwe pociski z głowicami jądrowymi. No, sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo napięta. Zresztą też strona ukraińska tutaj bardzo mocno podbija ten temat, że na terytorium Republiki Białoruś są nałożone strefy ograniczeń wstępu do lasów w 12 z 19 rejonów. I to są te rejony pograniczne z Polską, Litwą i Ukrainą. Stąd też Ukraina tutaj wskazuje, że może dojść do podjęcia różnych działań militarnych na dwóch kierunkach. Mówi się o tym właśnie wariancie Rówieńskim i tym drugim kierunku, czyli tym wektorze zachodnim, jako ewentualnym celu uderzenia Białorusi. Ale oczywiście to mówi wywiad ukraiński, czy też mówią to jednostki odpowiedzialne za walkę informacyjno-psychologiczną Ukrainy. Natomiast nie możemy wykluczyć różnego rodzaju działań ze strony państwa związkowego Rosji i Białorusi, działań odwetowych, jeżeli chodzi o wykorzystywanie przestrzeni na przykład krajów bałtyckich do atakowania obiektów infrastruktury wojskowej, infrastruktury krytycznej w obwodzie leningradzkim, bo to jest zapowiadane przez Ministerstwo Obrony Rosji, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Te ataki odwetowe rosyjskie są zapowiadane. Eskalacja cały czas następuje. Niestety, szanowni państwo, to co widzimy, to widzimy, że następuje ta eskalacja. Natomiast w przypadku tego typu przywódców, takich jak Donald Trump, takich jak Emmanuel Macron, widać, że oni rozmawiają. Oni rozmawiają z prezydentem Putinem, tak jak w przypadku Donalda Trumpa, czy rozmawiają z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, jak właśnie ta ostatnia rozmowa prezydenta Francji. Szkoda, że nikt z decydentów państwa polskiego nie podjął tej inicjatywy próby znormalizowania relacji z Białorusią. Jeśli nie na początku z Rosją, to właśnie za pośrednictwem, za mediacją Mińska spróbować właśnie takiej odwilży, tym bardziej, że ze strony Republiki Białoruś takie sygnały były wysyłane jeszcze w zeszłym roku o możliwej normalizacji relacji z Polską, mimo tych wszystkich napięć, które się wydarzyły po 9 sierpnia 2020 roku, czyli po przedostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi. Chodziło o ingerencję w wewnętrzne sprawy tego państwa, o próbę wywołania kolorowej rewolucji przez państwa członkowskie NATO. Tak Białoruś zresztą oskarżała i Rosja też oskarżała kraje natowskie, w tym Polskę, o próbę wywołania tej kolorowej rewolucji. Mimo to Białoruś w zeszłym roku wystosowała takie propozycje, one zostały odrzucone przez ministra Radosława Sikorskiego, no ale widzimy, że w tym momencie inne państwa podejmują tego typu inicjatywę ponad głowami decydentów państwa polskiego. I choćby z tego powodu widać, że dyplomacja III Rzeczpospolitej znalazła się w absolutnie ślepym zaułku. Cała tak zwana polityka wschodnia III Rzeczpospolitej była robiona na amerykańskie żyro. I kiedy ten żyrant, no właśnie, zaczyna powoli się pakować z Europy, powoli zaczyna ograniczać swoje gwarancje bezpieczeństwa, czy gwarancje bezpieczeństwa dawane sojusznikom, okazuje się, że no, król jest nagi. Okazuje się, że Polska ma bardzo, powiedziałbym, nikłe aktywa na wschodzie. Te wszystkie, nazwijmy to, dyplomatyczne, w cudzysłowie, inwestycje w postaci telewizji Bielsat, w postaci wspierania tak zwanej antyłukaszenkowskiej opozycji, okazały się być po prostu falsyfikatami. To nie są żadne realne aktywa. Miały być poważne żetony przy poważnym stoliku do gry, natomiast okazuje się, że no niestety decydenci III Rzeczpospolitej nie mają żadnych kart, używając tutaj języka prezydenta Donalda Trumpa. I to jest smutna rzeczywistość. Warto wyciągnąć z tego wnioski, bo z tego, co widzimy, eskalacja następuje ewidentnie w interesie Ukrainy, no właściwie tego, co zostało z państwa ukraińskiego, patrząc na tę drastyczną redukcję liczby ludności, na przesiąkniętą korupcją strukturę administracyjną i tak dalej, no jest wciągnięcie innych krajów do wojny z Rosją. To jest kwestia przedłużenia że tak powiem, dalszego trwania tego układu politycznego, tego systemu politycznego, który dzisiaj jest na Ukrainie, tego oligarchatu, no bo trudno to w ogóle nazwać demokracją, to w żaden sposób nie jest demokracja. I to, co powiedział prezydent Andrzej Duda, kiedy już po opuszczeniu, już tak, że tak powiem, po zakończeniu swojej drugiej kadencji prezydenckiej w wywiadzie dla redaktora Bogdana Rymanowskiego, no z tym naprawdę, z takim przypływem szczerości już po zrzuceniu ze swoich barków tego ciężaru prezydentury powiedział, że w roku 2022 po tragedii w Przewodowie była próba wciągnięcia Polski do wojny z Rosją i przyznał to naprawdę w przypływie szczerości, że przecież w interesie Zełenskiego, jego otoczenia, całego tego establishmentu ukraińskiego jest po prostu wciągnięcie innych krajów, zwłaszcza krajów NATO, do wojny z Rosją. No i pytanie, jak możemy traktować te wszystkie incydenty z wykorzystaniem ukraińskich dronów na Litwie, na Łotwie, w Estonii, którędy te drony przeleciały. Ja wiem, że wielokrotnie już te pytania zadawałem, natomiast to jest bardzo zasadne, biorąc pod uwagę ten ciąg zdarzeń, kiedy premier Donald Tusk 23 kwietnia bieżącego roku dla Financial Times daje wywiad i jest publikowany właśnie wtedy ten wywiad z premierem Tuskiem, gdzie jest mowa o kilku miesiącach do wojny z Rosją, kiedy są podpisywane, właściwie przygotowywane na kolanie kolejne umowy z Wielką Brytanią, z Niemcami, mówię tutaj o perspektywie najbliższych dni i tygodni, kiedy jest sytuacja, no właśnie, takich buńczucznych wypowiedzi czy komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a wiemy doskonale, że Polska nie ma żadnego interesu w żadnej wojnie i do żadnej wojny jest po prostu nieprzygotowana. Polska jest moim zdaniem jeszcze słabsza niż była przed 22 rokiem. W związku z tym, no pytanie, czemu to ma służyć? Czemu to ma służyć? Owszem, Zachód kupuje sobie czas. Zachód daje sobie swobodę działań. Zachód osłabia także kraj, który no, stał się taką, można powiedzieć, ością w gardle, jeżeli chodzi o proces federalizacji Unii Europejskiej. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego, wchodzenie do dzisiaj jakiegokolwiek konfliktu, czy ograniczonego, czy hybrydowego, czy pełnoskalowego, to już nawet nie mówię, prawda? Bo na razie to nawet pełnoskalowej wojny na Ukrainie nie ma, a wiemy doskonale, że wystarczyłoby kilka zmasowanych nalotów z użyciem środków napadu powietrznego na polską infrastrukturę krytyczną, na elektrownie, prawda, na oczyszczalnie ścieków, na systemy łączności i tak dalej, na oczywiście cyberataki zmasowane, na system finansowy, jednostki administracji państwowej i doszłoby do paraliżu państwa, bo Polska systemu obrony powietrznej efektywnego, wielowarstwowego nie ma i jeszcze przez długi, długi czas nie będzie mieć. W związku z tym no, ta postawa jest bardzo, bardzo zastanawiająca i pytanie, komu tak naprawdę służy. Dziękuję Państwu za uwagę. Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com.